Niewidziane z Poznania.
Nina Nowakowska, witam Państwa. W mijającym tygodniu najczęściej dyskutowanymi tematami w Polsce było powołanie przez ministra Antoniego Macierewicza podkomisji smoleńskiej, w której skład wchodzą jedynie zwolennicy teorii zamachu, podanie szczegółów ustawy 500+, oraz podpisanie przez prezydenta tak zwanej ustawy inwigilacyjnej, która już jutro wchodzi w życie. Dziś w Poznaniu demonstracja pod hasłem Ostatni Dzień Wolności w sieci zorganizowała Nowoczesna. A jutro na kongresie w Poznaniu zbiera się Wielkopolski Komitet Obrony Demokracji. Tymczasem pierwsze wybory w amerykańskiej kampanii prezydenckiej przyniosły dość nieoczekiwane wyniki, a Europa zastanawia się, czy Wielka Brytania opuści Unię. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i brytyjski premier David Cameron wynegocjowali kompromisowe porozumienie w sprawie warunków stawianych Unii przez Wielką Brytanię, z którego to porozumienia podobno żadna ze stron nie wydaje się być zadowolona. I o tych dwóch wielkich niewiadomych roku 2016 dziś porozmawiamy. Czy pod nowym prezydentem USA ostatecznie utracą światowe przywództwo? Czy ewentualny Brexit doprowadzi do końca Unii Europejskiej? Widziane z Poznania, witam serdecznie dzisiejszych gości, którymi są profesor Jadwiga Kiwerska z Instytutu Zachodniego i Kolegium Civitas, autorka między innymi ciekawej książki Światowe przywództwo Ameryki w XXI wieku, profesor Zbigniew Czachur, kierujący Zakładem Badań nad Integracją Europejską na Uniwersyteckiej Politologii, oraz dr Jacek Raubo, również politolog z Zakładu Kultury Politycznej. Być może w roku 2017, proszę Państwa, znajdziemy się w innym świecie. No i niekoniecznie będzie to świat lepszy. Zacznijmy od Europy. Czego chciał David Cameron od Donalda Tuska i o co zabiegał Cameron wczoraj w Warszawie? Panie profesorze, zwracam się oczywiście do Zbigniewa Czachura.
Dzień dobry, dziękuję za to pytanie. Muszę powiedzieć tak, że te rozmowy toczyły się de facto w dwóch takich przestrzeniach, to znaczy tych, które są ujawnione i o których wiemy, i te, które nie
chodzi
do końca.
Chodzi o rozmowy pomiędzy Donaldem Tuskiem,
tak,
i Davidem Cameronem.
Między innymi,
Cameronem.
Ale także te negocjacje, które teraz David Cameron po stolicach toczy z poszczególnymi krajami, z premierami, prezydentami. Powiedzmy w ten sposób. Wielka Brytania stała się, czy w ogóle David Cameron może tak bardziej, stał się zakładnikiem swojego własnego pomysłu. Kilka lat temu zaproponował, czy wymyślił, tak, żeby wzmocnić swoją pozycję i w swojej własnej partii, myślę też na scenie politycznej Wielkiej Brytanii, ewentualne referendum w sprawie pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. No i musi dotrzymać słowa. I teraz ja mam
sam
wrażenie,
chce, żeby jego kraj pozostał.
Tak, myślę, że właśnie dokładnie to jest ta dwoistość specyficzna, że sam mówi, że może ja bym właśnie chciał, ale nie mam innego wyjścia, bo Brytyjczycy są sceptyczni i tak dalej, i tak dalej. No i teraz próbuję, że tak powiem, zapobiec negatywnemu wynikowi tegoż referendum i negocjuje. Musimy przy okazji pamiętać, że Wielka Brytania i tak już ma uprzywilejowaną pozycję.
Właśnie.
W Unii Europejskiej, patrz wyłączenie z Schengen, patrz kwestie tak zwanego rabatu brytyjskiego, gdzie połowa środków finansowych tak naprawdę, które wpłaca netto Wielka Brytania do budżetu Unii, i tak wracają do Wielkiej Brytanii bez względu na wszystko, tak? Czy to się tam z funduszy wynika, czy z rolnictwa, muszą wrócić.
Nie jest w strefie euro.
Tak, nie jest w strefie euro. I ma zabezpieczenie na właściwie nie wstąpienie nigdy do tej strefy euro i tak dalej, i tak dalej. I
nie podpisała karty praw podstawowych.
Między innymi.
To znaczy,
że jest masa spraw i cały ogromny katalog, jak Państwo widzicie. I teraz okazuje się, że na dodatek w tym pakiecie negocjacyjnym, bo o to tutaj przede wszystkim chodzi, mamy sprawy bardzo praktyczne i sprawy ideologiczne. Bo dokładnie o to chodzi. W tych praktycznych to oczywiście ograniczenie wszystkich tych praw socjalnych, tak, dla obywateli Unii Europejskiej, którzy przebywają na terytorium Wielkiej Brytanii. A to przecież jest uderzenie w podstawową wolność dzisiaj, że obywatel Unii Europejskiej na terytorium każdego unijnego kraju musi być tak samo traktowany jak ten, na którego terytorium się znalazł. A tu raptem Brytyjczycy uważają, że jednak nie. Że te zasiłki mogą być wypłacane Brytyjczykom, ale już nie Polakom, nie Czechom, Słowakom i tak dalej, i tak dalej. No, to jest strasznie trudne. Tu próbują jakiś kompromis wracować, bo mówi się o tym, że dopiero dla tych, którzy przyjadą, może już dla tych, którzy tam są i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mnie bardziej interesują te ideologiczne kwestie, dlatego, że Brytyjczycy zawsze uważali, że oni są wyspiarzami, splendid isolation, po prostu ta koncepcja ciągle żyje. No i oni uważają, że trzeba Unię, z punktu widzenia Unii Politycznej, właściwie osłabić albo nawet zaprzestać realizacji Unii Politycznej, skupić się tylko na rynku wewnętrznym, już nawet nie na Unii Gospodarczej Monetarnej, bo w końcu to euro. I tylko swoboda przepływu towarów, usług, kapitału, też nie do końca osób, bo przecież z Schengen wystąpili, w związku z tym kontrolują swoje granice i tak dalej. Rozmyć tą integrację do bólu, skoncentrować się na Europie ojczyzn, no znamy to hasło, tak? No wymyślił je i może bardziej wyeksponował Charles de Gaulle, no ale jednak Brytyjczycy to podchwycili. Elastyczna integracja, suwerenne państwa narodowe w Unii, no nie wygląda to dobrze, tak? Jeżeli miałoby to być przyjęte jako punkt wyjścia dla przyszłości Unii Europejskiej, powiem wprost. I tu też idzie między innymi o negocjacje, na przykład chociażby wzmocnienie parlamentów narodowych. Mówi się o tym, że parlamenty narodowe, tak jak teraz mają tak zwaną żółtą kartkę i mogą blokować pewne inicjatywy Komisji Europejskiej, to teraz David Cameron zaproponował w tym rozwiązaniu tak zwaną czerwoną kartkę. To znaczy, że jeżeli ileś tam, powyżej 50% parlamentów, tych izb parlamentów narodowych, powie nie dla jakiegoś przedłożenia prawodawczego Komisji, to tego aktu prawnego unijnego nie będzie. W związku z tym mamy jakby odwrócenie, tak? Przekształca się Unia Europejska jakąś Radę Europy, nie wiem, cokolwiek. Proszę bardzo, jeżeli dojdziemy do porozumienia, znaczy Unia dojdzie z Brytyjczykami do porozumienia, to bez wątpienia będzie to jeden z elementów kończących Unię polityczną. Nie całą Unię. Ja nie przewiduję rozpadu Unii Europejskiej jako takiej. Unia, myślę, że to wytrzyma. Poza tym to jest jeszcze 27 państw, tak? Poza Brytyjczykami. Ale cena będzie duża, jeżeli chodzi o przyszłość
Unii. Mam takie pytanie. Z tego, co pan powiedział, to tak zwane kompromisowe porozumienie pomiędzy Tuskiem i Cameronem, no jednak chyba w większym stopniu uwzględnia żądania Camerona niż zastrzeżenia Unii. Tymczasem w parlamencie brytyjskim ten projekt był tak bardzo silnie kontestowany. Oglądałam takie urywki z posiedzenia parlamentu brytyjskiego, oczywiście Izby Gmin na razie. No dlaczego się to Brytyjczykom nie podoba?
Za mało.
Jeszcze mało, co by chcieli jeszcze więcej.
Pani profesor, może się ma dodać coś.
Nie, ja już.
Natomiast jeżeli mogę uzupełnić, frakcja eurosceptyczna, tak, właściwie w Izbie Gmin głównie, jest po jednej i drugiej stronie, tak, jest i konserwatystów, i u lejburzystów. I proszę mi wierzyć, to są posłowie, którzy chcą, żeby to referendum było negatywne, znaczy w tym sensie pozytywne, znaczy żeby była, Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej. Natomiast uważają, że to jest najwyższy czas, że Unia Europejska jest w kryzysie, że to wszystko pada, po co im być? I nic ich nie przekona. Nic ich nie przekona. To jest taka dokładnie frakcja, po jednej, po drugiej stronie.
No i teraz Polska w stosunku do tych żądań, bo niektóre z tych żądań, rozumiem, bardzo rządzącej szczególnie partii, ale nie tylko, bardzo odpowiadają. Kto z państwa?
No ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że Brytyjczycy no mają prawo eksperymentować i tutaj takie narzucanie, no oczywiście dla nas ta ocena no, jest tutaj trochę inna, ale patrząc nawet na pozycję Izby Gmin i w ogóle na pewne poglądy co do obronności, co do kwestii szczególnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, no prowadzą od dawien dana taką politykę i dzisiaj też się zgadzam tutaj z panem profesorem, że po prostu przeszarżowali, bo dotychczas mieli możliwość no, blokowania tego w Izbie Gmin i w ogóle parlament był takim hamulcowym, a teraz odwołanie się do obywateli może przynieść zupełnie inne, mocniejsze reakcje.
Pani profesor.
Przede wszystkim, odnosząc się do obecności Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, no to pamiętajmy, że Wielka Brytania została członkiem Unii Europejskiej, znaczy wspólnego rynku, dość późno, przez wiele lat tym członkiem nie była z różnych powodów, chociażby dlatego, że miała swoje imperium Commonwealth i to był jej punkt zainteresowania. Więc ja się zgadzam w tym miejscu, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie przesądzi o klęsce Unii. Ale mimo wszystko to będzie wielka strata dla tej struktury, która sprawdziła się na różnych polach i jest przyszłością, powinna być przyszłością Europy. I teraz odnosząc to do Polski, to z różnych względów wystąpienie Wielkiej Brytanii będzie dla nas niekorzystne. Oprócz względów gospodarczych trzeba wziąć pod uwagę ostatnie expose pana ministra Waszczykowskiego, który wybiera jako naszego głównego partnera Wielką Brytanię. To wobec tego, czy my zamierzamy też wystąpić z Unii, jeśli tak będziemy współpracować z Wielką Brytanią.
Kukiz 15 już zgłosiło taki pomysł, że być może należałoby...
Takich pomysłów będzie wiele, tym bardziej, że Unia przeżywa kryzys i wszyscy o tym wiemy. I myślę, że to jest też cecha męża stanu, czy polityków, którzy są mężami stanu, że nie myślą tylko jedną kadencję, czy do następnych wyborów, tylko perspektywicznie. Trzeba odwagi, żeby powiedzieć, Unia ma sens i my powinniśmy działać nie na osłabienie Unii Europejskiej, ale właśnie na wzmocnienie jej struktur, bo to jest nasza korzyść.
No tak, ale nie ma co ukrywać, że formacja rządząca teraz od lat, właściwie od zawsze, była przeciwna jakby większej integracji politycznej, szczególnie Unii Europejskiej. Posłowie, także wielkopolscy posłowie z Prawa i Sprawiedliwości zawsze kładli nacisk na to, że właściwie Unia Europejska ma sens tylko jako wspólnota gospodarcza. Czyli to w zasadzie ideologicznie rzecz biorąc obecnie rządzącej ekipie sprzyja i prawdopodobnie takie było tło rozmów wczorajszych pomiędzy Beatą Szydło i Dawidem Cameronem i Jarosławem Kaczyńskim i Cameronem.
Jeżeli o tę kwestię chodzi, ja mam dużo zrozumienia dla takiego podejścia. Ja uważam, że nie można z dyskusji na temat przyszłości integracji europejskiej wykluczać modelu mniej Europy, nie więcej. Jest obóz, który mówi więcej, chcemy więcej Europy, może nawet się federalizować. Ja stawiam podstawowy zarzut całemu środowisku federalistycznemu w Europie, może to jest trochę za mocne słowo, że nie wykorzystało swojej szansy. Federaliści europejscy nie byli w stanie przekonać, tak, ani siebie nawzajem, ani obywateli krajów członkowskich Unii. Więcej, w pewnym sensie to środowisko, także niemieckie czy włoskie i francuskie trochę, pogrążyło Unię Europejską w kryzysie. Przepraszam, do tego kryzysu ktoś dopuścił. Nie tylko jacyś kapitaliści, nie tylko jacyś zewnętrzni Amerykanie, ale po prostu także tutaj jest mnóstwo błędów popełniono. Także dzisiaj nie dziwię się, że jest dobry grunt, kryzys, porażka właśnie tych koncepcji, że dzisiaj wielu ludzi, być może nawet naszych słuchaczy, myśli, jak nie udało się więcej, to musi być mniej. I jestem pełen szacunku dla tego poglądu, bo trzeba to zrozumieć, tak, że ludzie mogą tak myśleć. Natomiast trzeba być bardzo ostrożnym, że w mówieniu o mniej Europy, żeby nie mówić o zero Europy. Bo za chwilę się to wszystko na zero przekształci i zostaniemy po prostu z niczym. Brytyjczycy może sobie poradzą, ale my? Czy rzeczywiście my powinniśmy wsiąść na tego samego, przepraszam, konia, czy do tego samego pojazdu, tego pociągu z napisem koniec Unii, do którego próbują wejść Brytyjczycy i powiedzieć, tak, tam nam jest fajnie. Ja protestuję przeciwko takiemu myśleniu. Przepraszam bardzo, to nie jest to samo. I nasza pozycja brytyjska. Oni setki lat budowy silnego państwa, kiedyś byli mocarstwem, a my się dopiero teraz rozbudowujemy i rozumiem, że my chcemy wejść do tego samego pojazdu. Chyba nie, mam nadzieję. Dla nas Unia jest cały czas szansą jaka ona by nie była, tak? Już nie mówię o pieniądzach, ale tak czy inaczej uważam, że powinniśmy mieć zupełnie inną perspektywę i to jest problem dla obecnego rządu. Bo myślę, że temu obecnemu rządowi też nie zależy na tym, żeby Brytyjczycy wyszli z Unii. Ale popierają ten sposób myślenia i to jest bardzo niebezpieczne.
Ja bym jeszcze zwrócił na jedną rzecz kwestię, znaczy tę kwestię podkreślił. Zaplecze w zakresie analizy strategicznej i pewnych planów strategicznych po stronie brytyjskiej. Obstawiam, że premier Cameron nie działa na wyczucie w zakresie kwestii ekonomicznych, kwestii politycznych. Doradzają mu instytucje, tutaj pan profesor mówił o silnym państwie, rzeczywiście od służb specjalnych po think tanki, po wszelkiej maści centra analityczne. I obawiałbym się, żebyśmy dzisiaj przy pewnej skromności naszych takich analiz, przy podejmowaniu decyzji, no szli tą samą kierunkiem. Wydaje mi się, że w przypadku Camerona, Cameron ma już rozpisane ileś scenariuszy, na przykład w zakresie kwestii, jak zachowa się City w stosunku do potencjalnego wyjścia. To nie jest na zasadzie wyjdźmy albo potencjalnie rozpiszmy referendum i zobaczymy na żywo, będziemy reagować. Więc nawet patrząc na, mówię, aktywność z mojej strony w zakresie bezpieczeństwa, brytyjscy politycy mają od kogo tak naprawdę dowiadywać się i od kogo pozyskiwać te informacje. W sferze, byśmy powiedzieli, informacji z różnych części Europy, mówię o między innymi służbach specjalnych, ale również też tego zaplecza analitycznego, gdzie u nas moim zdaniem jeszcze nie dochowaliśmy się tej tkanki analitycznej takiej, która pozwalałaby szczególnie władzom, które by chciały słuchać oczywiście.
Pan profesor już zwrócił na to uwagę, że ta groźba Brexitu w tej chwili no, zbiegła się z kilkoma kryzysami, które przeżywa Unia. Najpierw był kryzys ekonomiczny, kryzys ekonomiczny się nie skończył, zaczął się kryzys uchodźczy i jedno i drugie wiąże się z podnoszeniem głowy przez stronnictwa skrajne, szczególnie skrajnej prawicy, ale nie tylko. I my dzisiejszą rozmowę zaprogramowaliśmy jako tak zwane anglosaskie widziane, ale w tle jest jeszcze jeden gracz. Ten gracz się nazywa Rosja, któremu te wszystkie kryzysy
bardzo na rękę.
Jeszcze jeden gracz, Turcja, która gra własną grę jeszcze i dysponuje bronią masową.
Jeszcze jeden gracz, prawda, ale Rosja, powiedzmy, jest no, dla nas bardzo, bardzo tajna, no już...
To się przekłada na nasze interesy.
Już są cytowane wypowiedzi, to nie byle jakich podrzędnych publicystów rosyjskich, ale na przykład no, polityków pracujących przy ONZ, dostałam takiego linka od znajomego, który no, nie kryje zadowolenia z tego, że Unia się sypie.
Jeśli można, to jest znana strategia Rosji rozbijania NATO i rozbijania Unii Europejskiej. Tu w zakresie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o NATO, a Unia Europejska kwestie gospodarcze, nie tylko polityczne. Więc to jest jak najbardziej na rękę Putinowi wyjście Wielkiej Brytanii, silnego państwa, bo przecież to jest bardzo silne państwo, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. To jest bardzo silny sojusznik w NATO, ale też potencjalny gracz w sensie bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Więc to na pewno jest bardzo na rękę Putinowi. Tak jak zbierały się nad nim czarne chmury jeszcze 2 lata temu, tak teraz się sytuacja zmienia, bo przecież dochodzi Syria, jego zaangażowanie i tak dalej. Także on wraca jako gracz na arenę międzynarodową i ma przeciwko sobie osłabioną Unię Europejską, która po wyjściu Wielkiej Brytanii to rzeczywiście będzie bardzo korzystnym.
Ewentualnym mówmy.
Mówmy ewentualnym i ja sądzę, jeszcze wracając do tego, co pan powiedział, mnie się wydaje i to jest taki ja sądzę, to co pan profesor powiedział na początku, że Cameron się troszkę zapętlił w tym, że jego hasło referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii, czy troszkę podbijanie tego bębenka sceptycyzmu europejskiego, to była doraźna gra wyborcza. No i to się niestety nie przypuszczał, że to pójdzie w takim kierunku, że to skończy, że to może skończyć się źle dla Wielkiej Brytanii i dla Europy.
Tym bardziej, że znamy już rzekomy, no przynajmniej termin referendum, ma to być czerwiec tego roku. Pan profesor jeszcze chciał coś powiedzieć.
Tak, dwie krótkie uwagi. Jedna to krążący między nami w powietrzu taki temat partia Putina. Przecież ja nikomu nie stawiam zarzutu, także w Polsce czy na Węgrzech, że tworzy jakieś ugrupowanie polityczne powiązane z Rosją, ale wszyscy, którzy nawet w sposób nieuświadomiony tak naprawdę służą dzisiaj rosyjskim interesom, tworzą tą partię Putina. I można w pewnym sensie powiedzieć, że nawet David Cameron jakoś tam w cudzysłowie, tak, współtworzy partię Putina. To jest raz. I dwa, tak mówimy tu o różnych scenariuszach. Ja się boję tylko jednej kwestii, że sytuacja przy takiej ilości kryzysów, różnych dysfunkcjonalności, chaosie, może wymknąć się spod kontroli.
Tak jest.
Proszę zobaczyć, Grecja, ledwie udało się uratować euro.
Ale mamy problemy, są wielkie strajki,
dokładnie,
manifestacje.
Tak. Cały czas istnieje, ale
kryzysy migranckie, bezpieczeństwo migranckie.
Oni są na pierwszej linii frontu. W ciągu 3 miesięcy mają uszczelnić granice.
Podtrzymano, powiedzmy, że kryzys jest, ale jakoś tam ten upadek strefy euro utrzymano. Rzeczywiście, jak długo, nie wiadomo. Druga kwestia, wojna rosyjsko-ukraińska. Jakoś ta sytuacja, mimo strat, proszę zobaczyć, Krym i tak dalej, no, powiedzmy, że dzisiaj, mówimy, została utrzymana jakiś status quo, nie wiadomo co dalej.
Zamrożone
kryzysy. Ale, no, powiedzmy, jeżeli nawet to nazwiemy wymknięciem się spod kontroli, to może być jeszcze trudniej. I tego się boję, bo można negocjować, można różne rzeczy robić, można zmieniać traktaty, można wymuszać na Unii Europejskiej różnego rodzaju ustępstwa. Boję się wymknięcia tego wszystkiego spod kontroli. I wtedy pójdzie już to śnieżna kula, tak? Nie będzie kontroli. Ani Angela Merkel nie zapanuje, bo też jest słaba w tej chwili, ani Wielka Brytania, a co w Stanach się dzieje, to wiemy. I oni też nie zatrzymają Europy przed problemem.
Jeszcze pan doktor chciał coś powiedzieć.
To jest problem. Ja bym zwrócił uwagę, że jeżeli mamy, powiedzmy wprost, jakiś potencjalny kryzys w Unii, no to tym bardziej tutaj z uśmiechem patrzę na potrzebę wzmocnienia NATO w kontekście naszego szczytu, więc jakiś gwarant musi być.
Podobno o tym też wczoraj rozmawiano, bo podobno Davidowi Cameronowi bardzo zależy, żeby warszawski szczyt NATO, żeby się udał. Ja mam jeszcze jedno konkretne, króciutkie pytanie. Myślę, że do pana profesora, chyba że państwo też wiedzą. Otóż podobno wynegocjował, no głównie tak się mówi, Jarosław Kaczyński z Davidem Cameronem, jakby osłabienie tej likwidacji opłat dla rodzin pracowników.
Świadczeń socjalnych.
Mówił Kaczyński o indeksowaniu. Co to znaczy?
Tak, to znaczy, że a to są różne systemy brane pod uwagę, bo mówiliśmy o takim wariancie, że pierwsze, że utrzymujemy te wszystkie świadczenia socjalne dla tych, którzy już są, wyznaczamy datę, tak, od kiedy one nie będą stosowane. Drugi wariant, że tak, ale nawet dla tych przyjeżdżających, że one będą też stopniowane, że będą niższe, tak, będą uzależnione od okresu dochodu i tak dalej. I ten trzeci wariant, że również dotyczyć to będzie także tych, którzy przebywają na terytorium Unii Europejskiej, że dostaną, ale mniej niż Brytyjczycy. No to jest, różnego rodzaju standardy się tu wypracowuje. Najważniejsze jest to, że David Cameron musi stanąć przed dziennikarzami, a przed właśnie opinią publiczną i wyjaśnić, że to jest sukces. I Brytyjczycy muszą usłyszeć, że dostaną więcej niż...
Jakoś to sprzedać. Od tego zależy, jak on to sprzeda.
Najpewniej jakiś z tych wariantów osłabienia tego systemu socjalnego i ileś tam miliardów funtów mniej.
A my właściwie nie wiemy, co zostało wynegocjowane.
Nie wiemy, oczywiście, że nie.
Bo prezes Kaczyński wyszedł i powiedział, że jest wszystko w porządku, a pani premier Szydło mówiła dość ogólnie, więc
natomiast podobno polscy rozmówcy Davida Camerona kładli nacisk, że głównie się obawiają tego, że ślad za Wielką Brytanią
pójdą
również następne kraje Unii Europejskiej, w których pracują Polacy, zastosują tę samą procedurę. Widziane z Poznania. No, głównym tematem naszej rozmowy to będzie ta trzecia odsłona, jaki będzie świat po tych dwóch wydarzeniach, ewentualnym Brexicie i wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, ale zanim przejdziemy do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i naszej próbie podsumowania tego, co może się zdarzyć, chciałabym kilka słów, abyśmy powiedzieli o pierwszym oficjalnym etapie kampanii wyborczej, czyli o prawyborach w stanie Iowa. No, czy był show i rzeczywiście te rezultaty były tak nieoczekiwane, panie doktorze?
Show jest zawsze wpisany w obecne kampanie wyborcze, w prezydenckie przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Patrzymy przez pryzmat pieniędzy wydawanych, profesjonalnego zaplecza. Na dzień dzisiejszy w mojej ocenie możemy raczej mówić nie tyle już o tych zwycięzcach, co o największych przegranych. I tutaj ewidentnie było widać no już katastrofalne położenie Busha.
Jeba Busha, jednego, trzeciego
oraz wbrew pozorom odbicie się bardzo negatywne w zakresie kampanii wyborczej Hillary Clinton. A więc jak ja to mówię, duchy Bengazji, duchy tych afer mailowych, czy też kwestii Wall Street, zaczynają coraz bardziej straszyć całą, bym powiedział, tutaj tą kampanię. A z drugiej strony, no, kandydat, którym no, miał być pożarty, powiedzmy wprost, pożarty, to miał być moim zdaniem tylko taki figurant, który trochę tam gdzieś uszczknie może i będzie takim punktem odniesienia. Hillary Clinton ma triumfować. No i widzimy, że zaczyna się zaostrzać ta kampania. Co do samych wyników, no ten stan jest specyficzny według mnie i nie powinniśmy aż tak mocno przywiązywać, ale wagi do samej kolejności. Coraz ciekawiej dzieje się w moim zdaniem również w środowisku tutaj zgromadzonym wokół Rubio, który będzie w Partii Republikańskiej miał moim zdaniem nowy impuls.
No, jakie jeszcze niespodzianki?
Jeśli można, ja się zgadzam z tym, że to są pierwsze prawybory i one tradycyjnie głównie z tego powodu wzbudzają zainteresowanie.
Ale podobno także statystycznie, kto tak, wygrywa w Iowie?
Nie, to tak nie jest. Biała. To tak nie jest. Ostatnio ani Barack Obama nie wygrał, ani George Bush Jr. nie wygrał. Także to główne zainteresowanie jest skupione dlatego, że to są pierwsze prawybory, następne, potem będzie ten wielki wtorek, kiedy kilkanaście stanów będzie głosowało. Iowa jest rzeczywiście specyficznym stanem, ponieważ jest tam stosunkowo mało czarnoskórych. Więc to już też zmienia.
Ameryka, rolniczy stan.
Tak, rolniczy stan z kukurydzą. To jest taki atut tego stanu. I to, co mówiliśmy o tym zaskoczeniu, to niczego nie przesądza. Ani to, że w zasadzie o ułamek procenta pani Clinton wygrała do końca
nie było. Z Bernie Sandersem,
który jest tak samo zaskoczeniem i niepożądanym kandydatem dla Partii Demokratycznej, jak Donald Trump dla Partii Republikańskiej.
Dlaczego, powiedzmy?
No, dlatego, że jeden jest, Donald Trump jest zupełnie poza partią, poza systemem, jest takim wolnym strzelcem, a do tego niezwykle populistyczny, nie liczący się z tym, co jednak obowiązywało życie polityczne w Stanach Zjednoczonych, co czasami negatywnie oceniamy, czyli tą poprawnością polityczną, to dla niego nie ma żadnego znaczenia.
A Bernie Sanders
znowu zupełnie nie przystaje do amerykańskiego widzenia systemów
byłby
politycznych.
Socjalistą,
jakkolwiek to zawsze socjalista na gruncie amerykańskim, czy lewica amerykańska, to zupełnie co innego niż nasza europejska. Ta lewica amerykańska u nas mogłaby być centrum albo nawet po stronie prawej. Ale on jest rzeczywiście zainteresowany i tylko głównie o tym mówi, o wyrównywaniu tych różnic społecznych. To jest główny punkt jego działalności. Poza tym ma 70 parę lat.
74 lata. Tak,
jest nawet więcej niż Ronald Reagan, który objął prezydenturę, będąc już statecznym mężczyzną. Więc a Donald Trump jest tak samo, powiedziałabym, taki no kolorystyczny jak Trump Tower w Nowym Jorku. To jest ten sam sznyt. płynąca woda i marmury wyłożone, także to na pewno wzbudza zainteresowanie. On jest powabny dla słuchaczy, bo mówi wszystko, nie zastanawiając się. Jest w stanie powiedzieć każdą głupotę, ale proszę Państwa, my też mamy takie indywidua na naszej scenie politycznej, które mówią różne niepoprawne rzeczy i zdobywają poklask, może niewielki. Także myślę, że ani Donald Trump, bardziej Donald Trump mógłby zostać kandydatem Republikanów, ale jednak nie sądzę. Stawiam właśnie bardziej na Cruza albo ewentualnie Rubio. Natomiast jeśli chodzi o Partię Demokratyczną, to tutaj ewidentnie jednak Hillary Clinton, nawet ta jej niewielka wygrana, ja tutaj nie mówię o swoich sympatiach, bo akurat mam bardzo krytyczne zdanie na temat pani Hillary Clinton, ale wydaje się, że tutaj jej to w długiej perspektywie nie zaszkodzi, ta niewielka wygrana.
Panuje taka opinia, że przynajmniej te prawybory, ale w dużym stopniu także poprzedzająca je kampania, to jest bunt przeciwko establishmentowi waszyngtońskiemu. W zasadzie no tylko Hillary Clinton chyba jest kandydatką establishmentową.
No nie, myślę, że senatorowie, zarówno senator Rubio, jak i Cruz, jeden z Teksasu, drugi senator z Florydy, oni w tym establishmencie waszyngtońskim funkcjonują, choć niektórzy z nich mówią, że tak, my tam jesteśmy, ale my jesteśmy poza tym. Kilka razy już się zdarzało, że różni kandydaci właśnie zdobywali na początku kampanii poklask, bo właśnie określali się poza systemowymi. Ale ten system w końcu padnie.
Także... Z drugiej strony też tutaj Jimmy Carter jest chyba przykładem, moim zdaniem, takim dobrym w zakresie idę z miotłą, będę czyścił waszyngtońskie elity, prawda? I dzisiaj widzimy też pokłosie tego, plus moim zdaniem skumulowały się dwa czynniki z takich doświadczeń demokratycznych. Właśnie Jimmy Carter, to jest raz, tą kampanię tutaj bym brał pod uwagę. A druga kwestia...
No, bo po Nixonie to każdy taki, który chciał czyścić, to
i druga
to
kwestia,
pożądany.
Przeszacowanie pewnych obietnic społecznych, politycznych, w sensie byśmy powiedzieli polityki zagranicznej Obamy, bo to Obama rozpoczął taką slalom...
Więcej powiemy o tym za chwilę, tak myślę. Ja jeszcze tylko chciałam nawiązać do tego, co pan doktor mówił na samym początku, do tej klęski Jeba Busha. Otóż... Znam taką opinię, że to, co stanie się w najbliższy wtorek w New Hampshire, tak, to będzie ostatnia szansa Busha. Jeżeli jemu nie uda się pokonać Rubio, to w zasadzie prawdopodobnie wycofa się, będzie musiał się wycofać w ogóle z tego wyścigu o prezydenturę. Zgadzają się Państwo
tak,
z tym?
Tak, to jest wielkie zaskoczenie, bo Jeb Bush, jego określano, że on był znacznie zdolniejszy, lepiej przygotowany do prezydentury
niż ojciec i jego brat.
Ojciec nie, bo ojciec był wiceprezydentem i tutaj, ale niż George W. Bush. Więc to niewątpliwie jest zaskoczenie, może dlatego, że Jeb Bush nie porwał. Te jego debaty, które wiedli kandydaci republikańscy, nie porwały słuchaczy. W przeciwieństwie oczywiście do Donalda Trumpa, który tutaj ma pełne pole popisu. A Jeb Bush okazał się jednak takim dość zbyt rozsądnym.
Zamiałkim na tą kampanię, akurat na
tak,
tą moim
właśnie,
zdaniem.
Właśnie, bo tutaj osobowości grają rolę.
No tak, ale to jest ciekawe, że już po tym, co zdarzyło się w Iowa, wczoraj chyba, doszło do polemiki, czy nie wiem, jak to lokować formalnie w kampanii, pomiędzy Sandersem i Hillary Clinton. I podobno była to strasznie nudna polemika, akurat na ten czas jest dosyć dziwne.
Ja myślę,
dziwne,
że Hillary Clinton, on nie jest dla niej takim naprawdę zagrożeniem. Na dłuższej perspektywie to ona to odbuduje, bo nie ma, po stronie demokratów nie ma kontrkandydata dla pani Hillary Clinton. Ona nie chce się narazić, wchodząc w jakiś ostry spór z Bernie Sanders. Sandersem, bo wtedy nie będzie w stanie pozyskać jego wyborców, czyli młodzieży, studentów, tych wszystkich, którzy socjalizm, oni go nie znają, ale ten socjalizm mi się marzy. Więc nie może wejść ten spór, ona nie musi go pokonać tak ewidentnie, rozłożyć na łopatki, bo to jest jej niepotrzebne. Raczej przez tonujące rozmowy czy debaty ona może część pozyskać. Na tym jej zależy, bo przecież chodzi o tę zasadniczą rozgrywkę, kiedy ona już będzie kandydatem Partii Demokratycznej.
I utrzymanie jak największej ilości pieniędzy jeszcze przy sobie, żeby nie wchodzić.
No ona, tak.
Co jest ciekawe, ja się zgadzam, te dwa minusy, jeśli chodzi o Berniego Sandersa, a mianowicie to, że jest socjalistą, a z tą nalepką w Stanach Zjednoczonych są niewielkie szanse, żeby w ogóle, żeby zostać prezydentem. No i niestety jego wiek, ale...
Medycyna dzisiaj czyni cuda, Ruszu.
Ale...
Zwłaszcza amerykańska.
Tak. Ale
Obamacare.
Tak, ale trzeba powiedzieć o dwóch plusach z naszego polskiego punktu
zdania. Tak, to niewątpliwie. To,
mianowicie, że Bernie Sanders jest właściwie pierwszym pokoleniem Amerykanina, bo jego ojciec wyemigrował z Polski. No i drugi plus, że on podobno jednak nie jest zależny od dużego kapitału, że podobno pan doktor kiwa głową, ale taki przynajmniej...
Prędzej czy później będzie, bo jako prezydent tak, potencjalnie, zakładając, że będzie prezydentem, będzie musiał.
I rozumiem, że to jak będzie prezydentem, zniesie te wizy, tak? Nasze, tak dla nas.
No, Obama obiecał, że do końca swojej obecności
czekam pilnie. Czekam.
Widziane z Poznania już teraz, za kadencji Baracka Obamy, przywództwo światowe USA jest kontestowane i to na przykład po różnych stronach konfliktów bliskowschodnich czy w walce z terroryzmem. Co będzie, jeśli wybory prezydenckie wygra któryś z republikanów, a co jeśli zwycięży Hillary Clinton lub Bernie Sanders? I drugie pytanie o przyszłość stosunków transatlantyckich. Już parę lat temu, oprócz wcześniej wymienionej książki o przywództwie amerykańskim w świecie, pisała pani profesor, właśnie o stosunkach transatlantyckich. I pierwsza część tytułu tamtej monografii kończy się znakiem zapytania, a brzmi: rozchodzenie się dwóch światów?
To ja podtrzymam ten znak zapytania, właśnie zastanawiam się, czy on nawet nie będzie większy. Ja wtedy go świadomie postawiłam, bo znajdowaliśmy się w takim punkcie, jak książkę ukończyłam 2 lata temu, kiedy po takim odwróceniu się trochę Stanów Zjednoczonych od Europy w okresie prezydentury Obamy, różne były tego przyczyny i leżały po stronie Europy i samego Baracka Obamy, który, to trzeba sobie uświadomić, jest właściwie pierwszym prezydentem amerykańskim, który nie ma emocjonalnych związków z Europą. Nie tylko dlatego, że jest czarnoskórym prezydentem, ale właściwie wychował się też poza Stanami Zjednoczonymi. Był prezydentem urodzonym już długo po II wojnie światowej. Jeszcze Bill Clinton miał tę świadomość, on jednak był związany z wschodnim wybrzeżem amerykańskim, mimo że gubernator Arkansas, ale jednak on ten związek emocjonalny czuł, przebywał przez długi czas w Wielkiej Brytanii. Natomiast Barack Obama tego sentymentu nie miał. I to odwrócenie się Stanów Zjednoczonych, administracji Obamy od Europy, zaowocowało tym słynnym takim stwierdzeniem zwrotu ku Pacyfikowi, które ogłosił Barack Obama w listopadzie 2011 roku w Australii. Ale kiedy, jak mówię, kończyłem tę książkę, to był problem już Ukrainy i tego powrotu Stanów Zjednoczonych do Europy. To odwrócenie wynikało z takiego przekonania Obamy czy administracji Baracka Obamy, że Europa już jest bezpieczna, że tu nie ma problemów takich, jakie Stany Zjednoczone, ich interesy leżą właśnie na Pacyfiku, tam są Chiny, tam jest konkurent. Europa już nie jest ani zagrożeniem, ani nie jest wyzwaniem w zakresie bezpieczeństwa. Rosja, zajęcie Krymu, ten wzrost tych imperialnych ambicji Rosji spowodowało, że Stany Zjednoczone ku Europie się zwróciły. Ale dzisiaj też stoimy przed tym problemem. Czy Ameryka naprawdę wróci do Europy? Czy te związki, nie tylko emocjonalne, ale i polityczne, gospodarcze,
militarne
będą na tyle militarne, to czyli kwestie bezpieczeństwa, obronne. Czy one będą ważyły na szali interesów amerykańskich na tyle, żeby ta obecność była bardzo silna? Jest to pytanie. O tyle ono jest wzmacniane tym wielkim problemem, którym, myślę, pan profesor się ze mną zgodzi. Administracja Baracka Obamy oczekiwała, że Europa stanie się jej takim partnerem w przywództwie, że Europa będzie ważnym graczem na arenie międzynarodowej. Te oczekiwania Baracka Obamy nie do końca się spełniły. I to spowodowało też ten odwrót, takie znudzenie trochę tą Europą. Barack Obama zjawił się na szczycie państw Unii Europejskiej w Pradze i właściwie stwierdził, że to jest struktura, która nie ma jednego stanowiska. Każdy przywódca mówi we własnym imieniu, z kim ja mam rozmawiać. To jest ten słynne zawołanie Henry Kissingera właśnie, jaki jest numer do Europy. Nadal się rozmawiało z Francją, Wielką Brytanią, Niemcami.
Ja będę brutalny. Uważam, że Amerykanie celowo, świadomie nie chcą rozumieć Europy i nie będą rozumieć Europy i właściwie w gruncie rzeczy to...
Bez względu stanie i to będzie tak samo, bez względu na to, kto wygra?
Tak, uważam, tym bardziej, że think tanki amerykańskie to jest jednak taki mocny neorealizm w tej chwili, tak, i właściwie przekonanie, że amerykański interes nade wszystko i ja nawet się nie dziwię. Jeżeli Europa jest słaba, no to jaki ma być partnerem dla Stanów Zjednoczonych? W gruncie rzeczy można byłoby z Europą coś zrobić, jeżeli myślałoby się nie tym paradygmatem. Jeżeli podporządkowujesz wszystko paradygmatowi realizmu, neorealizmu, interes, to nigdy Europy nie zrozumiesz, bo Europa jest w kryzysie. Amerykanie to wiedzą. W związku z tym ze słabym partnerem nie chcą rozmawiać, tak? Szukają rozmów gdzieś obok. No tak. I Europa sama sobie musi pomóc, nie liczyć na Stany Zjednoczone. To jest podstawowa kwestia. Amerykanie pojawią się tutaj, u nas i będą poważnie nas traktować, kiedy my będziemy mocniejsi, a nie odwrót, no tak. Że my mamy liczyć na Amerykanów, bo oni nam pomogą. Wręcz odwrotnie. I drugie, przepraszam, A co się dzieje z TTIP? Przecież zrobiono wokół tego wielką kwestię. Umowa transatlantycka, tak naprawdę stanęło to wszystko w miejscu, bo jednej i drugiej stronie w gruncie rzeczy nie po drodze, tak? Jest mnóstwo spraw, które nie podobają się Europejczykom, protestują. Amerykanie czują w tym interes. I teraz, proszę bardzo, znajdźmy jakieś wspólne rozwiązanie.
Z drugiej strony nie uważają tego za zadanie naprawdę priorytetowe.
Oczywiście. Bądźmy realistami. W związku z tym już nawet, gdybyśmy mieli ja nawet nie umiem powiedzieć, czy ta relacja powojenna europejsko-amerykańska to było małżeństwo, tak? Bo tak jeszcze małżeństwo to idzie na jakąś terapię małżeńską, po prostu się leczy, próbuje coś ze sobą
to
zrobić.
To nie było żadne małżeństwo. To była asymetria tych partnerów.
To jakiś romans. A jak romans, to możemy sobie iść w jedną, drugą stronę i mamy, tak? To nic specjalnie nie pomoże.
I znaleźć innego partnera.
Tak, no przepraszam bardzo, Europa też musi to widzieć i może lepiej się dogada, przepraszam, z Chinami czy z Brazylią, Indiami i tak dalej, aniżeli z Ameryką. My popełniamy błąd, że się tylko na sobie koncentrujemy, ale wiadomo, no, kryzys w Unii, tak?
Ja bym nie był takim pesymistą, dlatego że spoglądając przez Defense 24, akurat wielokrotnie opisywaliśmy sprawy dotyczące obecności, czy też rewitalizacji zapasów logistycznych, czy sprzętu zbrojeniowego. Amerykanie, powiedzmy tak wprost, tam, gdzie mają swoje grupy lotniskowcowe, tam, gdzie mają swoje centra logistyczne dla jednostek, chociażby piechoty morskiej, tam widzą interes. I tutaj w zakresie bezpieczeństwa no ja obserwuję pewną rewitalizację w zakresie postrzegania Europy, plus powiem wprost, to
Obama... inicjatywa Obamy.
Ale ja bym powiedział tak, Jimmy Carter może być chyba największym tutaj zwycięzcą tej prezydentury Obamy, bo według mnie jego prezydentura będzie teraz lepiej oceniana, bo patrząc na działania Obamy, no po tej prezydenturze no, mogą się różne rzeczy dziać.
Ale w gruncie rzeczy potwierdzi pan mój paradygmat. No przecież ja nie mówię, że Amerykanie się z Europy wycofują. Robią wszędzie interesy. No i tak, robią także u nas. Proszę Państwa,
Stany Zjednoczone mają zdecydowanie globalne interesy. I to jest zupełnie co innego.
Oczywiście, że tak.
Ale jednak znowu przywołam tego aktora w tle, czyli Rosję. No, retoryka przynajmniej Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko retoryka, działania Stanów Zjednoczonych, no w końcu sankcje zostały
wobec Rosji
wymuszone.
Się zdecydowanie zmieniła.
Oczywiście, ale jeżeli się zmieniła wobec Rosji, no czy to nie oznacza, że jednak należy zacieśnić więzy z Unią Europejską?
Jeśli mogę, ja jestem wielką, ja tutaj pan profesor bardzo ostro powiedział o tych relacjach. Ja jestem naprawdę wielką zwolenniczką utrzymania ścisłych relacji transatlantyckich. Proszę Państwa, to jest nasza przyszłość. To jest jednak supermocarstwo i powinniśmy wszyscy zabiegać o to, i Europa, i Stany Zjednoczone, żeby te więzi utrzymać. Ja mam nadzieję, jak mówię, zobaczymy, jak się rozstrzygną wybory, ale wydaje mi się, że właśnie z tych wszystkich kandydatów no, Hillary Clinton jednak jest tą osobą, która tę Europę najlepiej rozumie i prawda, ona nawet będąc sekretarzem stanu, jest ogromne doświadczenie, nikt
ale
z nich
ona
nie ma.
Była autorką resetu tak zwanego.
Nie, jakby autorem był Joe Biden, bo on to powiedział na konferencji monachijskiej w 2009, a ona tylko dała ten czerwony guziczek, przekazała. Więc, i to było właściwie pomysł Obamy. Ona jako sekretarz stanu w dużej mierze realizowała zadania Obamy, ale była żoną prezydenta Billa Clintona, który od tego sceptycyzmu ku Europie przeszedł na właśnie zupełnie inną pozycję i otrzymał nagrodę Europejczyka roku, kiedy się żegnał.
Miejmy nadzieję.
Państwo,
wszyscy, tak, że jednak z punktu widzenia stosunków transatlantyckich, no, z punktu widzenia przywództwa, światowego przywództwa, tak, lepiej myślę, byłoby jednak, żeby wygrała Hillary Clinton.
No już na pewno nie Donald Trump,
no,
bo
Donald
to by
Trump,
była
bo ja
tragedia.
Bo tak naprawdę po stronie republikańskiej, moim zdaniem, moglibyśmy znaleźć
tak,
partnera.
Tak, też znajdziemy.
Więc nie możemy
Rubio,
tak tylko
Rubio czy Ted Cruz?
No raczej, moim zdaniem, bardziej Rubio.
Też mi się tak
Rubio
wydaje,
jest senatorem. Ja jemu kibicuję. Zdecydowanie nie kibicuję pani Hillary Clinton, bo... Nie,
a Ted Cruz, twardy konserwatysta.
Tak, ale...
A zbyt twardy na kampanię amerykańską.
Tak, tak, nie pozyska centrum. Także stawiajmy na Rubio i...
I zobaczymy.
Zobaczymy.
Mówili państwo, że no, Obama był zniesmaczony tym, że w dalszym ciągu rozmawia z pojedynczymi przywódcami pojedynczych państw, a nie z Unią Europejską, że on powiedział, że potrzeba silnej Unii Europejskiej. W związku z tym, czy Brexit ewentualnie doprowadzi do jeszcze lamra. Pół minuty, panie profesorze, naprawdę, bo już...
No, naprawdę, chcę odczarować i administracja Obamy robiła wszystko, tak, żeby nie wysyłać Baracka Obamy do Brukseli, tak? Jeździł do Londynu, jeździł do Paryża celowo świadomie.
Aha, czyli to, ja nie to, myślę, to nie jest że administracja, tak, myślę, że on to, sam nie miał ochoty.
Też, ale to wszystko razem i trzeba to odczarować. Natomiast ja uważam, że naturalnie to będzie miało znaczenie. To, ale to pogorszy jeszcze całą sytuację i tu będę pesymistyczny. Tak. Jeżeli Brytyjczycy wystąpią z Unii Europejskiej, to pogorszy. Relacje transatlantyckie, to jest
koniec,
jasne.
To koniec i koniec i przywództwa
tak
amerykańskiego
zdanie,
w świecie. Chiny przejmą pałeczkę,
nie,
tak?
Nie, myślę, że nie.
Chin się nie chce przejąć pałeczkę, bo wiedza i koszta się z tym wiążą.
Właśnie, dokładnie.
Oczywiście oprócz tego, że za mało pewnie mówiliśmy jednak o Rosji, to nie mówiliśmy o największym problemie światowym obecnie, moim zdaniem, czyli o terroryzmie
państwa islamskiego.
Damy radę.
Damy radę z terroryzmem. Dziękuję bardzo.
Musimy.
Wiele razy dawaliśmy.
Dziękuję bardzo.
My jak
gośmi
my,
moimi,
Amerykanie przede wszystkim.
Gośmi państwa byli Jadwiga Kiwerska, Zbigniew Czachur i Jacek Raubok. Audycję realizował Krzysztof Jankowski. Ja się nazywam Nina Nowakowska. Do usłyszenia za tydzień.